twarda osobowość i tak ciekawa postać, że wolę ją podawać, powiedzmy, w całości niż w odrębnych fragmentach. Pewnego razu do Sketis, więc już znaczy do tej najdalszej osady pustelników za Aleksandrią, przywędrował 18-letni chłopak. W jego wieku no, zdarza się, że chłopak już ma zarost. On jeszcze nie miał. Wyglądał jak dziewczyna, a właściwie jak mała dziewczynka, bo był bardzo niski. I nikt go nie chciał. My tu chłopców nie przyjmujemy. No wiadomo, był strach przed możliwością nadużyć. No w końcu ostał się jakoś, ale aha, bo trzeba wiedzieć, że on miał brata wśród pustelników, ale nie chciał jakoś zostać uczniem widocznie tego brata, tylko wybrał sobie niejakiego Ammoego. To Tebańczyk, więc pochodził z głębi Egiptu. Człowiek znany z wyjątkowej surowości. Powiedziałabym trochę też i opryskliwy. Ammoe trzymał Jana przez tydzień za drzwiami. Święty Benedykt mówi tylko o 2-3 dniach, prawda? Tamten trzymał Jana przez tydzień za drzwiami i nie wpuszczał go przez tydzień, aż w końcu Jan swoją cierpliwością uzyskał to, że został wpuszczony. No wobec tego Ammoe poddał go następnej próbie. Naprawdę chcesz być mnichem? A to podlewaj ten patyk. Wsadził patyk w piasek i kazał mu go podlewać. Do wody było kilka mil. Jan zużywał na tę drogę noc, bo w dzień by mógł nie dojść przy takim upale. Wobec tego szedł wieczorem w jedną stronę i nad ranem wracał i polewał ten patyk. Po 3 latach patyk się zazielenił. Jeszcze do dzisiaj pokazują w Sketis drzewo, które jakoby właśnie z tego patyka wtedy wyrosło. W każdym razie cierpliwości mu, jak widać, nie brakowało. To był człowiek wielkiej prostoty. On tu przyszedł służyć Bogu. No i co mu kazali, to robił. Kazali mu podlewać patyk, to podlewał patyk. Było mu naprawdę wszystko jedno, czy mu każą to robić, czy cokolwiek innego. On przyszedł służyć Bogu i służył, tak jak mu powiedziano. Odtąd no, mógł przynajmniej w nocy troszkę pospać. Tu jest pewien kłopot z nazewnictwem. Jana nadano Janowi po koptyjsku oczywiście przydomek, który był aluzją do jego niskiego wzrostu. Jak ten przydomek brzmiał po koptyjsku, nie wiadomo. Natomiast na Grekę, no bo to był urzędowy język Egiptu i w Grece spisywano nawet i właśnie powiedzenia ojców, przetłumaczyli to jako kolobos. Bardzo dziwne słowo, bo to jest przymiotnik od kolobo. Kolobo znaczy skracam albo obcinam. No ale Jan nie był w żadnym sensie obcięty. Był po prostu właśnie no, nieduży. Może to się im jakoś kojarzyło. Później w następującej potem literaturze monastycznej ktoś wymyślił, że on był poraniony i że prawdopodobnie te rany zadawał sobie sam. Niby takie umartwienie, ale to musiał wymyślić ktoś, kto Jana nie znał zupełnie, a pustynię mało. Jan był na takie pomysły zbyt pogodnym i zbyt naprawdę prostolinijnym człowiekiem. W literaturze łacińskiej, średniowiecznej, on jest znany jako Ioannes Abbas Parvulus, czyli Abba Jan Malutki. W najnowszej literaturze jako Jan Karzeł. Mógł być podobny do innego niziutkiego świętego tego samego imienia, Jana od Krzyża. Otóż Amoe, który był milczek niesamowity, twardy dla siebie i dla innych, poznał się na Janie tak dobrze, że ufał mu całkowicie. Nigdy nie patrzył, co Jan robi, kiedy chodzi po celi. Robi to, co powinien robić i nie ma problemu. Amoe chorował przez wiele lat i to ciężko. Właściwie leżał przez te lata cały czas. Jan musiał przy nim wszystko robić, no oczywiście także i posiłek ugotować. Przez lata całe, pełniąc tą służbę, nie doczekał się Jan od niego nawet jednego Bóg zapłać. Po prostu Amoe milczał. Janowi to nie przeszkadzało. On po prostu służył swojemu mistrzowi i robił to, co było potrzebne. Kiedy Amoe już umierał, zaczął mu wylewnie dziękować, a innym stojącym obok pustelnikom mówił, że Abba Jan jest aniołem. No ale zaraz był już pogrzeb Amoego. I wtedy Jan zdecydował się zamieszkać ze swoim bratem. Brat był starszy, jego imienia nawet nie znamy, nie zachowało się. Tylko że Jan po tych latach spędzonych u Amoego na tych próbach i takim jakimś, powiedzmy, uczeniu się cierpliwości w najtrudniejszy możliwy sposób, był już troszkę zniechęcony. Chciałby tak troszkę prędzej, no może na skróty jakieś da się pójść. Jak ma być aniołem, to może by tak od razu zostać aniołem. I pewnego razu powiedział bratu, że on wychodzi na pustynię, zostawia wszystko, ubranie nawet też, idzie być aniołem. Będzie się tylko modlił i spokój. No i odszedł. Po tygodniu wrócił. Bardzo skruszony. Nie przyszła manna z nieba. Nic nie spadło. Nie było co jeść. Nie miał tam jak żyć. Łaska Boża mogła go była uczynić niewrażliwym na głód i zupełnie niezależnym od potrzeby jedzenia. Ale jakoś tego nie zrobiła i on bardzo jest głodny i on bardzo chce jeść. I już widzi, że to był błąd i wrócił do brata. Brat go trochę przy okazji też tak, powiedzmy, podtrzymał. Co ty mi gadasz, że ty jesteś Jan? Jan został aniołem i już go nie ma wśród nas. No ale w końcu go wpuścił. No i uznał raz wreszcie prawo, że człowiek jest w swojej kondycji stworzenia cielesnego, że w takiej trzeba żyć i w takiej trzeba przyjąć wszystkie te szczegółowe troski, przeciw którym się już zaczynał buntować. I teraz ważne jest, że Jan uznał te troski i tę kondycję ludzką zadaną od Boga nie tylko dla siebie, ale także i dla innych. Bez różnicy. On był bardzo logiczny w tej swojej dziecięcej prostocie. Mniej więcej w tym czasie odbywało się w Sketis jakieś spotkanie starców, w ogóle mnichów, a Jan był wciąż jeszcze w tym gronie najmłodszy, bo takich jeszcze młodszych to widocznie w ogóle nie dopuszczono. No i pewien sławny kapłan i sławny mnich, no to dostojeństwo nie byle, na pustyni podjął się czynności nalewania wina innym braciom, służebnej czynności. Wedle takiego pustynnego savoir-vivre'u to nie wypadało od niego przyjąć tej usługi, bo jeśli ja przyjmuję od niego tę usługę, to tym samym zgadzam się na to, że ja jestem, jak to mówi Pan Jezus, ten, który siedzi przy stole, a on jest ten, który służy, a kto jest większy. Ale Jan, właśnie jeden Jan, okazał kompletny brak wychowania i przyjął to wino nalane. Oburzyli się mnisi. Jak ty możesz? Ty przecież najmłodszy jesteś. Jak mogłeś od tego kapłana przyjąć taką posługę? Wybaczcie mi, bracia, powiada. Kiedy ja nalewam, to się cieszę, że biorą ode mnie, więc nie chciałem, żeby on odszedł zmartwiony, że nikt od niego nie przyjmuje. I to był może pierwszy wypadek, kiedy ten mały Jan dał swoim towarzyszom na pustyni coś naprawdę do myślenia. Że nie z jednej strony trzeba patrzeć na każdą rzecz. Tyle tylko, że Jan nie od razu stracił zupełnie tę swoją skłonność do chodzenia na skróty. No dobrze, jak on sam na własną rękę poszedł na skróty, to skończyło się to źle. No a jakby tak Boga uprosić? A nuż Pan Bóg się zgodzi i naprawdę mu da taką łaskę, że on będzie miał całkowitą swobodę ducha. No może nie już koniecznie akurat od potrzeb ludzkiego ciała, ale przynajmniej od pokus, wszelkich trudności, kompletna wolność od nieuporządkowanych skłonności. Kto by nie chciał, tak? No i wyobraźcie sobie, że Bóg się dał uprosić i zesłał mu, dał mu wolność od jakichkolwiek nieuporządkowanych skłonności, wolność od wszelkich pokus. Jan jako bardzo, właśnie jak mówiłam, prostolinijny człowiek, tak się tym ucieszył, że pierwsza rzecz począł, pobiegł do któregoś sąsiada starca, żeby się podzielić tą radością, no pochwalić się, prawda? Ja już jestem wolny od wszelkich pokus. A starzec na to, a dlaczego? Abo mnie Pan Bóg uwolnił w odpowiedzi na moją modlitwę. To idź teraz i módl się drugie tyle czasu, żeby ci Pan Bóg tamto przywrócił. Bo przez cierpliwość w pokusie człowiek osiąga zbawienie, a nie przez stan beztroski. I wyobraźcie sobie, Jan uwierzył i poszedł i uzyskał rzeczywiście przywrócenie do normalnego stanu ludzkiego. Idź i proś Boga, żeby przyszły na ciebie pokusy i takie jak przedtem utrapienia i upokorzenia, bo tylko w walce dusza czyni postępy. No tak, więc jest jakaś granica i jest różnica, i to duża, między prostotą a uproszczeniem. Prostota jest rzeczą dobrą, kiedy człowiek sobie i innym nie komplikuje życia przez nadmierne szczegóły, wykręty, przekręty i tak dalej. Natomiast uproszczenie to jest właśnie chodzenie na skróty i omijanie problemów, czyli coś wręcz odwrotnego. I tyle tylko wiemy o młodości Jana. Wszystkie inne znane jego apoftegmaty albo historyjki o nim, bo sporo jest anegdot także, nie tylko jego powiedzeń, pochodzą już z czasów, kiedy on był starym mistrzem. Nazywało się to starcem. Może nie był taki znowu bardzo stary. Może te dwa okresy, młodość i dojrzałość, są dosyć zbliżone do siebie czasowo. On prawdopodobnie tę dojrzałość osiągnął dosyć wcześniej, licząc na lata. Ale w każdym razie było to już w czasie, kiedy on uproszczenia odrzucił, a prostotę zachował. I jego nauka była tak logiczna, sensowna i Boża, że po latach jeszcze Doroteusz go obficie cytuje. To był jeden z tych, którzy wielki ślad pozostawili w myśli pustyni. Czasami bracia się trochę nim bawili. Jego myśl była tak zaprzątnięta Bogiem, że potrafił zapominać, co robi. Każdy temat potrafił przetworzyć na modlitwę. Jest taka historyjka, jak on... Czekajcie, może ją znajdę. Nie będę szukać, tego jest za dużo. W każdym razie zaczęli bracia mówić do niego o tym, jak to, specjalnie jakiś taki świecki temat poddali, jak to piękne deszcze spadły w tym roku i wszystko dobrze rośnie i będzie dostatek na ziemi, a Jan natychmiast pierwsze skojarzenie, to właśnie tak łaska Boża przetwarza duszę. Już był, prawda, cokolwiek wspomniano, to dla niego był obraz rzeczywistości Bożej, dróg Bożych do człowieka. Poza tym zdarzało się, że pracując, tak się zapamiętał w modlitwie, że nie bardzo wiedział, co robi. Na przykład zrobił kosz 2 razy większy od zamówionego, bo on plut, prawda, kosz rósł. Te kosze robiło się w ten sposób, że najpierw się robiło powróz, to nie były takie plecionki jak nasze, najpierw się robiło powróz skręcony z włókien palmowych, potem się robiło taki wężyk i to była podstawa, a potem się wszystko to szyjąc nicią palmową, a potem się nad tym wężykiem wznosiło dookoła ściany. No więc ten kosz rósł, wyrósł Janowi nad głowę i teraz co robić z takim towarem? Albo na przykład przyjechał wielbłądnik. Już wtedy wielbłądnicy zorientowali się, że mogą jeździć do osad pustelników i tam zabierać ich robotę. Wtedy pustelnik nie musiał iść specjalnie ze swoimi koszami do miasta. Coś tam dał temu wielbłądnikowi, a wielbłądnik to potem, w każdym razie jakoś tam się finansowo załatwiali. Wszyscy byli zadowoleni. No więc zgłasza się taki wielbłądnik po kosze i stoi przed domem. Kosze! A tak, kosze, już niosę. I cisza. Kosze! Już idę. Cisza. On po drodze szedł po te kosze gdzieś w głąb domu, zapomniał, zaczął się modlić, no i znowu klaps. Więc w końcu za którymś razem wyszedł przed drzwi, czego chcesz, bracie? Kosze, Abba. Już idę. Kosze, wielbłąd, powtarzał, idąc, prawda, w głąb celi, żeby nie zapomnieć, po co idzie. No i oczywiście taka anegdota, wielbłądnik natychmiast opowiedział o tym następnemu pustelnikowi, ten kolejnemu i tak dalej. Wszyscy się bawili, jakim uroczym świętym jest ten ich mały Jan. Mieli do niego wielką sympatię i wielkie zaufanie. Dobrze pamiętali, żeby go w oczy nie chwalić, bo potrafił ostro odpowiedzieć. Ale w każdym razie lubili go bardzo, a on sam uważał, że jak w przypowieści, którą zresztą ułożył sam, o człowieku, który chroni się na drzewo przed dzikimi zwierzętami, więc drzewem w tej przypowieści jego jest modlitwa. Człowiek się chroni w modlitwie przed atakami pokus i szatana. Ale w takim razie to nie człowiek sam zwycięża, tylko Bóg. I to była podstawowa prawda duszy Abba Jana, że zwycięża nie człowiek, tylko Bóg. Więc i on nie zwycięża, tylko Bóg. I durni są, którzy jego chwalą, zamiast chwalić Boga. Krytykować to co innego, to było wolno. Taka scena. Bracia rozchodzą się po nabożeństwie ze Sketis, ale Jan usiadł na stopniach kościółka i koło niego bracia przysiedli, bo pytają się go, radzą się go i tak dalej. Jakiś mnich przechodzi i zazdrość go wzięła, więc przyłożył temu Janowi. Jan, jesteś jak nierządnica, która się wdzięczy. A Jan najspokojniej: prawda, Abba. I to mówisz tylko patrząc z zewnątrz, a co byś dopiero powiedział, gdybyś mnie znał od środka? Róbcie, co chcecie z takim człowiekiem. Ktoś inny pytał, kim jest ten Jan, że z powodu swojej pokory całą sketis ma zawieszoną u małego palca. No tak, sketis kochała Jana, a on kochał swoich współbraci. I bardzo było dobrze zawisnąć u takiego palca człowiekowi utrapionemu, cierpiącemu, poplątanemu. Jan miał ogromną cierpliwość, równie wielką jak pokorę. Można było do niego przychodzić w kółko i w kółko i on odpowiadał. No, jego szczęście, że nie miał, powiedzmy, innych zajęć oprócz roboty ręcznej, przy której rozmawiać mógł. To nie z każdym, nie każdego można, nie od każdego można tego oczekiwać. Ale on miał czas dla tych, którzy przychodzili. Nauk im udzielał bardzo często obrazowych. Jeszcze jak obrazowych. Na przykład chciał komuś wyjaśnić, wytłumaczyć. To od niego pochodzi ten często używany przykład. Chciał komuś wyjaśnić, że łaska Boża nie ginie od dzielenia się z nią z innymi. Prawda Boża, dobro Boże nie ginie od tego, że komuś to dobro przekazujemy. No i kazał mu zapalić kaganek i od tego kaganka zapalać kolejne. Żadnemu nic nie brakowało. Ten pierwszy nie gasł od tego, że ogień przeniesiono do następnego. Potrafił bardzo długie i skomplikowane układać opowieści. Na przykład była taka opowieść o pewnym ubogim człowieku i tu mamy rzeczywistość Egiptu starożytnego, gdzie łatwiej jest mieć dom niż mieć ubranie. No bo piaskowiec wszędzie się znajdzie, zbudować można, coś tam na dach też się znajdzie, a len na płótno jest rzeczą bardzo drogą, a zwierząt na futra nie ma. No to co, w czym chodzić? Bardzo bywa czasami problem dla ubogich bywał ludzi. No więc on wymyślił taką opowieść o ubogim człowieku, który miał dwie żony. I obie w domu chodziły nago, bo nie miały ubrania po prostu, no ale wstydziły się wyjść na zewnątrz. Kiedyś on jechał z jakimiś koszykami czy czymś takimi wyrobami łodzią na targ. A one tak strasznie chciały zobaczyć targowisko, więc schował je do beczek. I jechały w tych beczkach, nikt ich tam nie widział. Wreszcie stały w tych beczkach w ciągu dnia, a potem zrobiło się gorąco, wszyscy ludzie posnęli. No to jedna z nich wysunęła się, gdzieś znalazła jakąś szmatkę, tam się okręciła trochę i chodzi. A ta druga siedzi i woła, patrzcie na tę nierządnicę, jak ona się pokazuje. I tu interweniuje mąż ich obu i mówi, czym wy się właściwie różnicie, że jedna krytykuje drugą. I to, ta anegdotka u Jana znaczyła, że jeden człowiek drugiego nie powinien obwiniać i krytykować, bo sam siebie w gruncie rzeczy wtedy krytykuje. Stara i znana prawda, a Abba Jan urządzał takie właśnie obrazy. W jego przypowieściach znajduje się, występuje dużo kobiet. Abba Jan miał do kobiet niesłychanie dobry stosunek. Nie traktował ich jako niebezpieczeństwo koniecznie, tylko traktował jak ludzi, tak samo potrzebujących pomocy i ratunku, jak każdy inny człowiek. Zdarzyło się kiedyś, że już na starość Jana, że pewna dziewczyna z okolicy, Jan musiał już chyba wtedy mieszkać gdzie indziej, nad morzem, bo tam były napady. W Sketis nie można już było dłużej mieszkać, bo były napady ze strony Beduinów z głębi pustyni. No, więc pustelnicy przenosili się do innych okolic i Jan wylądował nad Morzem Czerwonym, tam gdzieś w okolicach dawnej siedziby Abba Antoniego. Tam była wieś niedaleko, we wsi była bogata młoda dziewczyna, która wszystkich ludzi, wszystkich bliskich straciła i była jedyną właścicielką majątku. Ona bardzo często dużo dobrego robiła dla ubogich i ojcom także pomagała. No ale w końcu wpadła w biedę i jacyś ludzie grzeszni namówili ją, żeby zaczęła się sprzedawać i z tego żyć. Kiedy Jan o tym usłyszał, w ogóle pustelnicy usłyszeli o tym, zmartwili się strasznie i powiedzieli, no ona nam dużo pomagała, teraz my jej musimy pomóc i jakoś ją wyciągnąć z tego bagna, w które wpadła. I wysłali Jana. Właśnie Jana, on sobie poradzi. Kto inny będzie grzmiał, krzyczał, tłumaczył na te i inne sposoby, Jan sobie poradzi. I Jan sobie poradził. Przyszedł do niej i po prostu zapytał, co masz przeciw Chrystusowi, że tak go traktujesz? Ta dziewczyna nazywała się Paisja. Zamilkła ze zdumienia i zapytała, Abba, czy jest droga powrotu? Jest. To idziemy. I w ogóle poszła na pustynię za nim, prosiła, żeby prowadził, nie robiąc nic z domem, nie rozporządzając ani domem, ani służbą, bo miała jakąś niewolnicę. Nic, wszystko zostawiła tak, jakby to było nie jej, poszła. No, nie była do takiej wędrówki przyzwyczajona, może też i przeżycie poskutkowało jakoś. Umarła na pierwszym noclegu. I Jan zawsze odtąd czcił jej pamięć. Pamięć tego kompletnego, totalnego w jeden moment nawrócenia. Ale to nie jest jedyny znany przypadek jakiejś takiej jego szczególnej dobroci. Kiedyś wędrowali, grupka mnichów miała iść do Aleksandrii, czyli najpierw do Cel, Nitri, dopiero Aleksandria, ale ze Sketis do Cel to był kawał drogi przez bezdroża, to kompletne bezdroża. I jeśli ktoś, już kończę, nie znał drogi, to mógł zabłądzić. To były góry, to nie byle co. Więc miało się przewodnika i teraz przewodnik zabłądził, a szło się nocą, bo w dzień nikt by nie doszedł w upale. Więc przewodnik zabłądził i bracia już sobie z tego zdawali sprawę, choćby po gwiazdach, że on idzie jakoś błędnie. I do Abba Jana, Abba, co robić? Jeżeli on nas dalej tak będzie prowadził, to nas wyprowadzi nie wiadomo gdzie. A z kolei mówić mu, to mu będzie przykro. Abba Jan udał strasznie zmęczonego, żeby temu przewodnikowi właśnie nie robić krzywdy, tylko żeby zarządzić postój. No i rzeczywiście zarządzili postój, trochę odpoczęli, przewodnik się po gwiazdach lepiej połapał i doszli gdzie było trzeba i nie zrobili mu przykrości. I ten przewodnik do końca się nie zorientował, że oni wiedzą, że on źle prowadzi.